To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Witam bardzo serdecznie, czas rozpocząć kolejny Giermasz, no ale to dzisiaj to mnie taki zaszczyt kopnął, że ho, 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 no bo Michał Król, z którym zazwyczaj prowadzimy ten program, no jest w tym momencie na urlopie, co być może wiecie, jeżeli słuchaliście Giermaszu w zeszłym tygodniu, natomiast siedzi ze mną sama gwiazda poranka Radia Szczecin, a umówmy się, poranne programy w radiach to są najważniejsze i Bartka Czetowicza codziennie rano od poniedziałku do piątku słyszycie w tej najbardziej prestiżowej audycji i proszę bardzo, oprócz tak, obok takiego prostego redaktora jak ja, usiadła gwiazda naszej redakcji Tańca z Gwiazdami.
Już mogę? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak,
ojejku,
swoim...
ja jestem przed urlopem, mogę troszkę podrzeć łacha.
Ja też, bo od 8 sierpnia znalazłem w swoim napiętym grafiku czas dla ciebie, żeby tutaj z tą usiąść.
Naprawdę, poczekaj, zaraz już zamawiam kwiaty. Kwiatomat ostatnio stanął u nas w Szczecinie.
Na Trogutta, tak.
Tak, tak. A to już wiesz, tak?
Wiem, że na Trogutta, no i teraz panowie nie mają już argumentów do tego, żeby odmawiać panią, bo 24/7 czynny.
Okej, okay, no ale to ty jesteś więcej niż pani, bo jesteś, mówię, gwiazdą Tańca z Gwiazdami. Także zaraz kwiaty to... No żartuję, wiadomo jak jest. Bartek pracuje w Radiu Szczecin, razem z nami przygotowuje recenzję w Giermaszu. Michała nie ma, no to... Jarka też nie ma, Gowina, który też jest na urlopie. No
więc
to...
ostatnim na liście byłem ja. Dzień dobry, cześć, witajcie.
Tak, tak. Kogoś tam wziąłem, przechodził z tragarzami. Dobra, koniec żartów. Co w tym programie? Mamy dwie recenzje. Live Alive i Matchpoint Tennis Championships. Ja się wziąłem za Live Alive, no bo to japońska produkcja siłą rzeczy. Bardzo mnie ta gra zaskoczyła, naprawdę. Bardzo mnie zaskoczyła i dostaję, uwaga, maksymalną notę dostaję. Tak.
Maksymalną notę?
Tak jest.
Nie no, żartujesz.
No nie, ty dałeś tunik też dychę, przepraszam. To co, ja nie mogę dać Live Alive dychy?
Możesz. A? Ty wszystko możesz. Możesz wszystko. No to skoro tak, to jestem bardzo ciekawy
ale
tej recenzji.
Będę się tłumaczył, bo to jest gra bardzo specyficzna. Mówię też o tym, ona bardzo mocno polaryzuje, bo bardzo różne opinie o niej czytałem. Ja jestem zachwycony, ale naprawdę totalnie się nie zmuszałem, a wręcz nie mogłem się doczekać, kiedy chwycę znowu Switcha, bo to jest ekskluzyw na Switcha. Ale dobra, to nie uprzedzając, bo
ja
spoileruję.
Ja nie miałem tyle jakby dylematów, co ty, bo Matchpoint Tennis Championship, o czym powiemy zresztą, gra traktująca oczywiście, jak brzmi tytuł, o tenisie ziemnym. Tych gier kilka w życiu już
zaliczyłem.
Ale
w ogóle mało jest, bo to jest ciekawe.
Mało jest tytułów o tenisie, ale mimo wszystko gry sprzed lat mają ten swój niepowtarzalny klimat i oddają
dobra,
przede wszystkim
nie, słuchaj, nie
fizykę sportu, a tutaj jest duży problem.
Nie spoileruj swojej recenzji, tak jak ja nie spoileruję swojej recenzji Live Alive. Swoją drogą to też jest ciekawe, że tenis ziemny to jest bardzo popularna dyscyplina w realu, że tak powiem, natomiast w wirtualu stosunkowo mało tych produkcji powstało.
W Polsce po sukcesach Igi Świątek coraz więcej osób chce uprawiać ten sport. No, widać to po kortach przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie między innymi.
To prawda, natomiast wiesz, to tak jak Małysz, pamiętasz jak później się pojawiła gra w Małysza, to...
Deluxe Ski Jump,
to ja nie wiem, czy o taki tenis. To ja kiedyś w Matchpoint to ja grałem na ZX Spectrum, to wygląda jak Deluxe Ski Jump, mniej więcej. Także to
Virtua
było...
Tenis pamiętam też.
Ale co ciekawe, ale to jest niesamowite, do dzisiaj się nad tym zastanawiam, dlaczego mi się właściwie, bo inne czasy były, to nie było tak, że sobie człowiek mógł wybrać grę, w jaką gra, tylko po prostu to, co było na kasecie, to się grało, więc grałem uparcie w ten Matchpoint, bo tam chyba nie miałem wtedy w co innego i się nauczyłem zasad tenisa w ten sposób, w sensie tego punktowania i tak dalej,
wiesz. Ja też,
usiadłem
z gry komputerowej,
kompletnie,
tak,
zero,
tak.
Nic nie wiedziałem, jak to się tam punktuje, jak się gra.
Dlaczego 15, dlaczego 30, tak i tak,
tak
dalej.
Tak, dokładnie, natomiast Nick Kyrgios też swoją drogą się zastanowiłem, że jest na okładce, to taka dosyć kontrowersyjna postać w świecie tenisa, a może właśnie dlatego się pojawił na okładce.
Tych licencjonowanych zawodników jest bardzo niewielu w grze, od razu już powiem. Tak,
wiesz
że...
co, ja miałem pecha, że ja widziałem na Wimbledonie mecz Kyrgiosa z Tsitsipasem i nie było fajnie. Przecież tam Tsitsipas walił piłką w trybuny, w sensie prawie tak. Kogoś trafił, Kyrgios no stop wrzeszczał na sędziego, no była po prostu pełna tenisowa wojna i oglądało się to z zażenowaniem.
Daleka od tenisowej atmosfery.
Akurat miałem
sposób.
Takiego pecha, bo tak dosyć wybiórczo ten Wimbledon oglądałem, wiadomo, tam Iga szybko odpadła, natomiast akurat miałem tego pecha, że widziałem to wszystko i w ogóle mi się to nie podobało. Dobra, ale bo się rozgadujemy, to teraz tak, Live Alive. Przygotowałem też przegląd aktualności z branży. Aha, jeszcze będzie Radek Lis, bo wrócił z urlopu. Natomiast też warto już zajawić, że ponieważ sezon urlopowy, to ja za chwilę idę na urlop, Bartek idzie za chwilę na urlop, więc dwie kolejne audycje będą wyglądały nieco inaczej niż zwykle, ale o tym to będzie jeszcze okazja, żeby powiedzieć. Natomiast Radek Lis, nasz technologiczny ekspert, wrócił, również opowie o tym, co się w technologiach dzieje i jeszcze starocia jednego przypomnimy. Dobra, to lecimy z recenzją i za chwilę przegląd aktualności.
Giermasz, recenzja.
A desperate bluff.
But he does not know your potential.
Heavenly pink descent!
It's time, Mad Dog.
Are you finished?
I have you.
Do not underestimate me. You glory in nothing.
I will end you!
That thing's no god of mine. And I'm not melding with these freaks or anyone else.
This is insane!
Get your hands off me!
There is no one else, little one.
Know this, my friend.
The darkness comes for all!
Zapowiedzi tej gry w ogóle nie odnotowałem. Mgliście przypominam sobie jakieś prasówki, które wpadały do redakcyjnej skrzynki mailowej i sam się zastanawiałem teraz, dlaczego nie zwróciłem na nie uwagi. W końcu remake klasycznego JRPG, nie wydanego wcześniej na zachodzie, do tego grę odnowiono w bardzo lubianym przeze mnie stylu nowoczesnych pikseli HD 2D, który zresztą już widziałem w innych produkcjach tego wydawcy, no więc w teorii wydawało się wymarzony tytuł dla mnie. A nie odnotowałem. I teraz najlepsze. Także w praktyce Live Alive okazało się jedną z najfajniejszych produkcji, jakie miałem przyjemność odpalić na moim pstryku. Na początek spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak to z tym JRPG w tym przypadku jest. W Live Alive faktycznie mamy do czynienia z turowym systemem walki, jak w innych grach w gatunku, plus element taktyki, gdy poruszamy swoimi bohaterami po podzielonym na siatkę placu boju. Zdobywamy punkty doświadczenia, w większości przypadków, do tego wrócę, no więc zdobywamy te punkty doświadczenia, awansujemy, są też nowe umiejętności, plusy do statystyk, typu atak, obrona, szybkość itd. W ekranie menu jest i zakładka ekwipunek, przedmioty, lista ciosów, czyli wypisz, wymaluj JRPG, prawda? No właściwie tak, ale w Live Alive nie brakuje różnych twistów, bo zdarzy się, że nasz bohater nie zdobywa nowych poziomów, a szkoli swoich uczniów, czyli gracz awansuje prowadzone przez komputer postaci, albo przez większość czasu epizodu nie walczymy wcale, nie zdobywamy żadnego ekwipunku. Nie pamiętam, żebym grając w JRPG tak rzadko zaglądał do wspomnianego menu postaci. W zasadzie interesowała mnie zakładka ekwipunek, bo w części historii faktycznie go zdobywamy, plus opcja zapisu gry. No i to tyle. Z czego to wynika? Ano z tego, że grę podzielono na epizody. W każdym z nich elementy JRPG potraktowano nieco inaczej, choć założenie się nie zmienia. Z menu możemy wybrać w dowolnej kolejności jedną z 7 historii. Każda z nich osadzona jest w innej epoce historycznej, każda z nich ma innych bohaterów, którzy mają bardzo różne przygody do przeżycia. Z prehistorii przeskakujemy w przestrzeń kosmiczną, do imperialnych Chin, na Dziki Zachód i tak dalej. Po przejściu każdej z nich odblokujemy 8 finalny epizod, który w założeniu spaja wszystko w jedną całość. A że to właśnie fabuła, a nie mechanika JRPG, choć bardzo kreatywnie potraktowana w swojej prostocie, no ale jednak nie mechanika JRPG jest tu najważniejsza, to nic więcej na ten temat ode mnie nie usłyszycie. Przekonajcie się sami, jakie to historie. Gra wygląda ślicznie, w najwyższej klasy pixelartowym stylu, ale zwróciłbym szczególną uwagę na udźwiękowienie. Muzyka też jest doskonała, ale to dubbing, podłożone głosy niemalże wszystkich postaci i praktycznie przez cały czas komiksowe dynki ktoś interpretuje. No to, jak to się mówi, robi robotę. I zamiast kolorowych kropek zaczynasz, graczu, dostrzegać dużo więcej w tym, co rozgrywa się na ekranie. Live Alive dostanie ode mnie maksymalną ocenę. Tak, maksymalną. Uważam, że 10 powinna być wykorzystywana od czasu do czasu, inaczej sami recenzenci i gracze zapędzamy się w pułapkę mitycznych klasyków, które to dychy dostają po latach od wdzięcznych fanów. No nie, skoro bawiłem się Live Alive tak znakomicie, skoro zapadło mi tak bardzo w pamięć, skoro naprawdę mnóstwo tytułów w gatunku zaliczyłem, uznaję, że mam prawo do takiej noty. Chociaż to naprawdę gra nie dla wszystkich. I specjalnie poświęciłem akapit na wyjaśnienie, że w tym przypadku ta nota będzie bardzo osobista. To jest moja dycha. Być może się ze mną zgodzisz po przejściu Live Alive. Być może stwierdzisz, okej, ale kilka epizodów mnie wynudziło, więc nie jest tak idealnie. A może totalnie się od tych pikseli odbijesz, zirytowany przyklikując przedłużające się twoim zdaniem rozmowy. To nie są moje odczucia, ale trochę opinii o Live Alive przeczytałem. Nie brakuje takich, o których wspomniałem, że jakieś tam epizody są nudne, że ktoś tam dialogi przyklikał, bo go nużyły. Każdy ma prawo do swojego zdania, to oczywiste, no a moje zdanie jest takie, że ja się Live Alive nie nudziłem ani przez chwilę. Nic nie poradzę, naprawdę przez całą przygodę bawiłem się doskonale. Oczywiście przydaje się doświadczenie w gatunku, poniekąd mogę się zgodzić z uwagami, że ktoś niewprawiony może parę razy nieprzyjemnie dostać po głowie od mechaniki gry. Ale jeżeli ogarniacie JRPG, czy ogólnie RPG jako takie, to po chwili wszystko powinno wskoczyć na właściwe miejsce. Zastanawiam się też, jak będzie z regrywalnością. No, to jeszcze przede mną, ale naprawdę kusi mnie, aby Live Alive przejść sobie jeszcze raz. Może zobaczę inne zakończenie? Dla mnie to dycha, ale uważajcie. Dokładnie przemyślcie decyzję o zakupie. Nie jestem w stanie zagwarantować wam, że będziecie się bawić tak dobrze jak ja. Live Alive niewątpliwie polaryzuje recenzentów, jak i graczy. Ja akurat znalazłem się po stronie tych, którzy są tym tytułem absolutnie zachwyceni. zachwyceni. Może dlatego, że nie miałem kompletnie żadnych oczekiwań, w ogóle na tę grę nie czekałem. Dla mnie to jest dycha.
Something good and decent.
A young prodigy, as strong in body as he is in spirit, a worthy successor to my art.
Cast flowers to the wind. I'll fight my way to the top, and the world will know my name. That thing's no god of mine, and I'm not melding with these freaks or anyone else.
My loyalty in death!
W ramach przeglądu aktualności przejrzałem oczywiście to, co się dzieje w serwisach, o czym donoszą polskie media związane z grami. Tutaj nie będziemy, wiesz, nie będę tutaj ściemniał, wiadomo, że się na tym opieram, bo my przecież codziennego kącika jak gdyby z newsami nie prowadzimy w Giermaszu. Nie wiem, czy wiesz, drogi Bartku, jaka gra jest obecnie najlepiej oceniana na Steamie i to lepiej niż God of War. To wersja PC-towa oczywiście.
Lepiej niż God of War.
Tak. Stray.
Stray?
Koteczek, tak. No
rozumiem.
Koteły rządzą i dzielą w internecie i Stray jest obecnie najlepiej.
Ale też widziałem właśnie bardzo różne opinie i recenzje na temat.
No Michał się zachwycał w recenzji, to polecam na naszej stronie, żeby było śmiesznie, to Power Wash Simulator jest na trzecim miejscu, czyli symulator myjki ciśnieniowej, żebyś miał jasność. Tak, Michał, tak. Się
Michał
zachwycał.
Też się zachwycał się.
No i to tylko się potwierdza, 98% pozytywnych recenzji. No, także
mnie to nie jara, ale jeżeli kogoś, to jak najbardziej.
Diablo Immortal, no ponoć nie jara tych wszystkich, którzy się tam awanturują o te mikropłatności, że wymaksowanie postaci to tak ze 100 tysięcy dolarów trzeba wydać na mikropłatności, 46 walut obecnych w grze, żeby trudniej to wszystko było przeliczać. A miliony grają i miliony wydają, 20 milionów pobrań, 100 milionów dolarów już ta gra wygenerowała, jeżeli chodzi o mikropłatności. Oczywiście nie są to jakieś sensacyjne wyniki w porównaniu, nie wiem, do Pokémon Go czy jakiś tam, no ale zważywszy na to, ile jest, jaka jest awantura w internecie o te mikropłatności, że to jest takie pay to win od pewnego momentu się robi.
Ale zawsze jest awantura o mikropłatności, a koniec końców wszyscy z nich korzystają i wszyscy producenci dążą do tego, żeby osiągnąć poziom trybu Ultimate Team w serii FIFA, czyli
o FIFA jeszcze będziemy mówić.
Niesamowitych przychodów z paczek, które przecież najczęściej młodzi ludzie właśnie, ale nie tylko, kupują za swoje pieniądze bądź pieniądze rodziców, czy
Tukaj Sports. Co, to jest osobny temat.
Ale jakby każdy krytykuje, ale koniec końców w swoim życiu czy przy danym tytule chociaż kilkadziesiąt złotych wyda.
Znaczy wiesz co, nie mam problemu z tym, jeżeli pobieram grę za darmo, tak, czy jest free to play, że coś tam wydam. No ja jednak ktoś za powstanie tej gry zapłacił. Z drugiej strony, jeżeli gra się robi agresywna, jeżeli się to robi pay to win, że jak nie zapłacisz, to nie wygrasz, no to coś tutaj jest jednak zaburzone. Ale dobrze, bo ja próbuję Bartka namówić, żeby w końcu Diablo Immortal sprawdził i wam opowiedział o tym w Giermaszu. To może tutaj oficjalnie się zobowiążesz i wiesz, no.
I co?
I zrobisz w końcu.
Za tydzień?
Nie, no za tydzień nie, no spokojnie.
Czyli po urlopie, czyli za miesiąc.
No mniej więcej.
To po urlopie to mogę wszystko obiecać już. No, jak jestem przed urlopem, to mogę obiecać wszystko. Po urlopie oczywiście będzie.
Skoro jesteśmy właśnie przy grach free to play i takich, które zrzeszają naprawdę ogromne ilości ludzi, no to było coś takiego, opowiadaliśmy zresztą o Genshin Impact. To jest gra, która wygenerowała jakieś tam chyba wręcz miliardy nawet z tego, co kojarzę. I mamy chińskiego konkurenta. Jeżeli się interesujecie Genshin Impact, wam to wchodzi, to Tower of Fantasy zapowiedział zapowiedziane. Zdaje się, że teraz ruszają jakieś beta testy. Tam skromny 1 000 000 graczy bierze udział w beta testach.
No to tylko.
No to chińska produkcja, wiadomo. Więc małe, małe chińskie studio, kilkudziesiąt tysięcy ludzi pewnie.
Mała firma, mała firma. Lubimy niszę w giermaszu.
11 sierpnia będzie opublikowane w Epic Games Store, na Steamie, w App Store i w Google Playu, bo to tytuł free to play, także jak najbardziej Tower of Fantasy być może również, tak jak o Genshin Impact opowiadaliśmy. Oczywiście w pewnym momencie, bo to są gry usługi, tak, to tam się cały czas coś dzieje. W jakimś tym etapie, to chyba jeszcze pamiętam, Łukasz Szabikowski u nas się tym zajął, no to może i też o Tower Fantasy będzie okazja. Króciutko tylko powiem, że jeżeli Mario Kart 8 Deluxe macie, to tam jak mieliście ten pas, bo to zdaje się, że nowe DLC to kolejne trasy wskakują, ale to tam na marginesie. Co mamy jeszcze dalej ciekawego? To mnie zainteresuje. Star Ocean The Divine Force pokazali ostatnio nowe filmiki, ale to JRPG, to jeżeli kogoś tam interesuje, mnie interesuje, zdaje się, że jesienią...
To jest twoja działka zdecydowanie.
Tak, za to twórcy Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077, Dark Passenger, studio Dark Passenger, czyli powstałe studio świeżo z osób, które odeszły z CD Projektu, to normalny mechanizm w tej branży. Jedni przychodzą, inni odchodzą. Nieraz w Kąciku Polskim się z Michałem śmieliśmy, że cała polska branża pracowała przy okazji Wiedźmina. Po prostu nie ma opcji, żeby ktoś nie pracował w Wiedźminie przez wszystkie trzy części, ktoś tam zawsze. No więc Dark Passenger, nowe studio robią i zresztą jest taka informacja, że zatrudniają i to sporo, bo i gameplay programmer, netcode programmer, lead animator, character artist, tech artist, environment artist, 3D designer, sound designer, no naprawdę dużo. Darkpassenger.eu.
Czyli buntownicy, rebelianci.
No zobaczymy, tak. Zobaczymy. No, konkurencja jest dobra.
A moim zdaniem w historii wiele tytułów bardzo dobrych powstało właśnie z
różnych. A to sieciówka, jakaś sieciówka ma to być. Zobaczymy, no, to, co z tego wyniknie.
Chodzi o to, że jest to świeże spojrzenie na pewno. Jak się dorwą, to te pierwsze tytuły mogą być naprawdę bardzo dobre.
Swoją drogą, a propos Japonii, a propos Stray wspomnianego, czyli gra o kitku, tak, które ma tak dobre recenzje, to ostatnio niejaki pan Shuei Yoshida wcielił się w rolę youtubera, influencera i właśnie przez net pokazywał, jak się gra w Stray, bo on jest w ogóle, on był szefem Sony, później rzekomo tam go zdegradowali, chociaż on sam mówi, że go nie zdegradowali, jest tam szefem PlayStation Indies, tak, jakiegoś takiego działu, no i zważywszy na to, że Stray osiągnęło tak gigantyczny sukces, to już tam Sony głośno mówi, że oni muszą mocno w te indyki inwestować, bo to jest fajna działka, co zresztą Shuei Yoshida potwierdza, może to jest właśnie to, gdzie się świetnie realizuje. I jeszcze taka informacja a propos Sony, bo to był ekskluzyw, ale to co prawda jeszcze nieoficjalnie zapowiedziane, ale ponoć Returnal będzie na PC-cie. To już serwis Digital Foundry.
Kiedy?
No nie ma jeszcze daty premiery, w sensie, bo to są jeszcze, mówimy o przeciekach jakichś tam różnych.
Czyli soon.
Tak, ale bo to też jest tak, że ma być premiera Spidermana wcześniej, więc pewnie będą to jakoś dawkować, ale kilka źródeł potwierdza, że prawdopodobnie się doczekacie, pecetowcy drodzy, jeżeli nie macie nie macie PlayStation 5, to Returnala się doczekacie.
Ale nie doczekacie się na przykład aktualizacji obiecanych do Red Dead Online.
No,
nie doczekacie się, no jak... nie doczekacie się też remake'u GTA 4.
Nie doczekacie się też God of War Ragnarok, bo jak nie macie playa, bo przynajmniej na razie God of War Ragnarok, czyli nowy God of War, pojawi się ekskluzywnie na konsoli, chociaż przypomnijmy, God of War ten z 2018 roku na PC się pojawił, wspominaliśmy o nim, bo jest drugi teraz najlepiej oceniany na PC-towym rynku.
A Rockstar krzyczy wszystkie ręce na pokład z GTA 6.
Tak, no ponoć tak.
Ja bardzo czekam na to.
A na Starfield czekasz?
Tak.
Bo opóźniona jest premiera do 2023 roku, bo miał być koniec 2022. Jedna z flagowych marek, która ma promować Xboxa, no na ten moment nic z tego, bo Bethesda... Teraz właśnie mówimy o tym, że dlatego, że Bethesda teraz opublikowała ostatnio takie informacje, że zobaczy, jak my tutaj rozwijamy tę grę i nowe mechaniki i wszystko. Chociaż powiem ci, że ten filmik, co pokazali, tak mnie nieco zaniepokoił, że tam jakaś walka była, coś. Ja tak troszkę się bardziej na RPG-a nastawiałem, a tutaj tak lekko, lekkim Call of Duty to zawiało, nie?
Akcją na pewno bardziej zawiało. Zobaczymy, jak to będzie. Generalnie ja mam duży niedosyt z premierami na nową generację konsol, mówiąc o nowej generacji.
Narzekasz.
Bo oczekiwałem czegoś innego. Jakby pamiętam premiery poprzednich konsol i tam wychodziły po prostu na premiery.
No jak, wyszła
generacji.
Premiera, mówiłem, Live Alive, pikselowa na Switchu, prawdziwa nowa generacja, o co ci chodzi, no. A gra znakomita, znakomita. To, ale dobra, to przed chwilą mieliście recenzję, nie ma co się powtarzać. FIFA 23, oglądałeś już tam, bo tam rozgrywki jakieś nowe pokazują, coś tam.
Już muszą coraz więcej pokazywać, niektóre... no dziś chłopaka się zbliża wielkimi krokami.
Ale miała być dziewczyna na okładce i wybuchła wielka afera, że dziewczyna będzie na okładce. Zresztą zdaje się, że są jakieś oficjalne statystyki, że tam jeżeli chodzi o kobiecy futbol w FIFA, tej grze od Electronic Arts, to tam chyba 3% graczy wybierało kobiety, czy 5.
Mam ci powiedzieć, ile razy grałem. Tak. Mam ci powiedzieć, ile razy
grałem. Lepiej się nie przyznawaj, ty.
Może lepiej
seksisto,
nie. Może lepiej nie, ale to absolutnie nie dlatego, no po prostu jakby to
nie
jest
ma
kwestia,
równouprawnienia, no.
Kwestia wyboru, kwestia sportowa. No, moim ulubionym klubem jest Arsenal, i najczęściej to jego wybierałem właśnie w FIFA ostatniej.
No, ale widzisz, liderka, nie pomnę jej nazwiska teraz, liderka amerykańskiej reprezentacji by się z tobą nie zgodziła, bo ona głośno wystąpiła, że to jest skandal, że kobiety zarabiają mniej od mężczyzn w futbolu i w ogóle...
Nie zaczynajmy tej rozmowy, Andrzeju. Rozumiesz o FIFA. Nie wybrałem ani razu kobiecego zespołu w FIFA, przyznaję się bez bicia.
Zaryzykowałbym stwierdzenie, że męski futbol jest odrobinę bardziej popularny niż damski futbol, ale być może się mylę, prawda? To być może się mylę.
Dyskusyjna sprawa.
O tak. GTA 6, no tak, jest raport w Bloombergu. Jason Schreier, taki dosyć znany i wpływowy dziennikarz Bloomberga, informuje, no kobieca bohaterka ma być, chociaż no patrząc na to, co oni robią w GTA, to może być bardzo taka kobieta, powiedzmy, mafii czy ktoś, no to raczej nie stawiałbym na jakąś
taka z dużymi cojones.
Przysłowiowymi dużymi cojones, chociaż w dzisiejszym świecie, ale dobra, bo znowu zaczynamy.
W każdym razie GTA 6 oczywiście zbliża się wielkimi krokami. Vice City, tak, z tego co słyszymy, tam będzie akcja GTA 6 osadzona, czyli powrót na wschodnie...
Takie wirtualne Miami, bo to było odpowiednik Miami, tak?
Oczywiście, że tak, czyli klimat bardziej wschodniego wybrzeża, Floryda, plaże, palmy, powrót do tego, co widzieliśmy w Vice City w latach na przełomie XX i XXI wieku. Gra, na którą na pewno wszyscy czekają, bo co idzie za GTA 6 nowym, to są tryby online oczywiście, bo dlatego tak długo czekamy na nowe GTA, ponieważ twórcy zarabiają na trybie online. To są serwery online, jeżeli chodzi o roleplay, serwery deathmatch. To jest jakby bardzo rozbudowana społeczność,
czyli coś,
która czeka
co mnie
na nowy
kompletnie
tytuł.
Nie interesuje.
A coś, w czym ja siedzę od lat, więc jakby czuję się jak ryba w wodzie w tym temacie. Czekamy na nowe GTA, czekamy na nowe informacje. To na pewno będzie Vice City, na pewno będzie po prostu Grand Theft Auto 6. Taki będzie tytuł.
Bardzo odkrywczy. Emocje sięgają zenitu. Bo było GTA 1, GTA 2, GTA 3, 4, 5 i a to niespodzianka 6. Po prostu szok. A propos tej szóstki, to takie ponitce do kłębka, bo pojawiła się informacja w sklepie Amazonu, że jeżeli zamówiliście artbook, czyli taką książkę z różnymi tam grafikami z gry Hogwarts Legacy, to ten artbook ma zadebiutować 6 grudnia, no i tutaj jak gdyby dedukują różne serwisy, że skoro 6 grudnia artbook, no to chociaż premiery gry nie ujawniono, to może ta premiera się zbiegnie z premierą artbooka i że tą sieciówkę, jak rozumiem, Hogwarts Legacy będziemy właśnie odpalać na początku grudnia. No, zobaczymy. To jest oczywiście bardzo, bardzo takie, no, jeszcze patykiem po wodzie pisane, bo to na zasadzie takiej, że skoro kiedyś tą grę wypuścili razem z artbookiem, to teraz też wypuszczą grę z artbookiem, a czy tak rzeczywiście będzie, to się dopiero okaże. Natomiast czy się okaże Knights of the Old Republic, Star Wars, na KOTOR, tak zwany.
Pamiętam.
Knights of the Old Republic. Przeszedłem jest... jedynkę i dwójkę.
Ja również i to wielokrotnie, przecież to jest po prostu klasyk gier
RPG akcji, Star Wars, tak.
Akcji, turowych akcji, no bo te elementy turowości w tych grach są.
Fajne historie przede wszystkim, zwłaszcza no w jedynce, chociaż w dwójce w ogóle nie wiem, czy wiesz,
że tam... W jedynce Darth Malak, prawda? Darth Revan, tak? I Darth Malak się okazuje, że główny bohater jest...
Cicho! No przecież nie spoileruj ludziom, no może się zagrają.
No przecież to już tyle lat, no jeszcze nie powiedziałem, nie zdążyłem.
No i dobrze, nie, bo a wiesz, że dlatego nie spoilerujemy, bo tworzony jest remake, tak? Tylko właśnie niestety mówimy o tym w tym kontekście, że ponoć ten remake został wstrzymany, jest awantura jakaś tam, że od 2 czy 3 lat pracują, ponoć nie spełnia to oczekiwań, nie wiadomo co z tym remake'em będzie, więc sytuacja na ten moment nie jest najlepsza, natomiast KOTOR, zresztą w dwójce ponoć w ogóle gdzieś tam sobie wpisz, jak odblokować osobną lokację, bo tam miała być jedna ekstra planeta, której nie zdążyli zaimplementować, a ponoć da się to odblokować, są filmiki tam wszystko.
To trzeba gdzieś w plikach gry,
coś
tak?
Coś tam trzeba pokombinować.
Nie wiem, czy wiesz, że grałem we wszystkie gry z uniwersytetu. uniwersum Star Wars. We wszystkie. Łącznie z Lego i...
Okej, okay, no to tylko pogratulować. No. A ty w sagę Skywalkerów ostatnio też grałeś?
Oczywiście.
Aha. No,
wszystkie, no, wszystkie.
A w Return to Monkey, a w serii Monkey Island grałeś?
Nie.
A ja grałem we wszystkie.
Oh.
Ha, i tusze.
Brawo
dla mnie. Return to Monkey Island, krótko tylko wspomnijmy, bo pojawił się nowy fragment rozgrywki. No w ogóle mówiliśmy o tym, że była afera, bo Ron Gilbert, czyli twórca pierwotny i też oryginalny, który pracuje oczywiście przy Return to Monkey Island, dostawał jakiś hejt, po prostu się wylał, bo się ludziom nie spodobał styl graficzny. No tak się głupio składa, że styl graficzny Monkeyów się zmieniał i to jest dla mnie wyróżnikiem też tej serii. Zresztą też było przejście na 3D, była totalna awantura. No ludzie, weźcie po prostu, was to nie interesuje, to nie grajcie, nie hejtujcie.
A znaczy, to prosta zasada, nie podoba ci się, to nie kupuj.
No i właśnie, co natomiast to, co pokazali nowe, to mnie tylko utwierdza, że ja chcę w nowego Monkeya zagrać. Xenoblade Chronicles 3, to myślę, że też uda się zagrać i opisać, natomiast no oprócz tego, że gra zbiera dychy i jest znakomicie, to ponoć też, no jeszcze mówię ponoć, bo nie widziałem na ekranie Switcha, ale właśnie ponoć na przenośnym ekranie Switcha, to jest tak ostre i tak fajnie to wygląda. Digital Foundry, wspominane już przez nas wcześniej, to jest taki serwis, który ogarnia te tematy technologiczne i naprawdę, naprawdę oni są zachwyceni. Skull and Bones od Ubisoftu, czyli sieciowy element wyjęty prosto z Assassin's Creed 4, pływanie po Karaibach, bycie piratem. No, ponoć jest problem, bo tak, z jednej strony pojawiły się takie przecieki, że sam zespół, który tworzy grę, twierdzi, że ona jest płytka i że... W odpowiedzi na co Ubisoft opublikował filmik, że jakby co to możecie zwrócić, taka sytuacja. Natomiast, no ponoć to ma gdzieś tam niedługo się odpalić, natomiast pokazali też właśnie porównania między tym, co było w 2017, 2018, 2022 i ci powiem szczerze, że mi się nie podoba to, co teraz wygląda, jak to teraz wygląda. Na przykład te okręty nie wyglądają tak fajnie, jak wyglądały wcześniej, na wcześniejszych materiałach. No ale zobaczymy, jak to będzie
wyglądać. Wydaje mi się chyba, że zachłysnęli się trochę opiniami graczy, bo wielu z nich też wiele godzin spędziło właśnie na bitwach morskich.
No ja głównie bitwy morskie. Ja w historii, że zabij mnie, nie w ogóle nie pamiętam, o co tam chodziło w tym konkretnym epizodzie.
Ja zupełnie odwrotnie.
Ja tylko bitwy morskie pamiętam. No ale dobra. I jeszcze na koniec, to szkoda, że króla nie ma, natomiast tylko przypomnijmy, że mu król się zachwycał symulatorem myjki ciśnieniowej, no to wspomnijmy, że w Epic Games Store już pojawia się, zdaje, Lone Moving Simulator, czyli symulator kosiarki do trawy.
Świetnie.
Za frajer.
Czem prędzej.
Za frajer.
Szkoda, że nie kosi wtedy prawdziwego trawnika.
76% pozytywnych u konkurencji, czyli na Steamie. Całkiem nieźle, widzisz? No i załatwiłem ci. No, dobrze, ale to teraz załatwimy ci, co my ci załatwimy. No może recenzję. Matchpoint Tennis Championships to już teraz w Giermaszu, a za chwilę kącik technologiczny i też jakiś starość.
Giermasz. Recenzja.
Na fali sukcesów Igi Świątek możemy mówić o niemałym boom na tenis ziemny, bo chętnych do łapania za rakietę nie brakuje. I wydawałoby się, że gier traktujących o tym sporcie nieco właśnie nie ma. Podobnie jak z siatkówką i piłką ręczną. Niestety zawsze jest coś z nimi nie tak. A ostatni tytuł, przy którym bawiłem się doskonale, to Virtua Tennis, a to było kilkanaście lat temu. Nie będę wspominał o AO Tennis, bo ta gra raczej tylko odstraszyła mnie od tenisa ziemnego. Matchpoint Tennis Championship to z założenia symulator sportu. Za jego powstaniem stoi niewielkie studio Torus Games. Czy twórcy podołali zadaniu? Częściowo tak. Odnoszę wrażenie, że Torus Games rzucili się na zbyt głęboką wodę i tytuł niezbyt spełnił moje oczekiwania. W grze mamy do dyspozycji dwa główne tryby, czyli pojedynki z komputerem oraz online oraz tryb kariery. Możemy stworzyć swojego tenisistę i piąć się z nim po szczeblach od challengerów do wielkiego szlema. Dobrze to brzmi, ale w praktyce kreator tworzenia postaci jest żałosny. Tak naprawdę rozgrywamy treningi, rozwijamy umiejętności i stajemy do walki w kolejnych turniejach. To wszystko. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to zawodnicy poruszają się po korcie dosyć nienaturalnie. Koordynacja ich ciał po prostu wygląda bardzo źle. Dochodzący do piłki tenisista momentami sunie po korcie, zupełnie tak, jakby popychała go niewidoczna i niewyczuwalna siła. Na szczęście tytuł broni się sterowaniem, które klasycznie pozwala nam na korzystanie z czterech różnego rodzaju uderzeń. Lewym analogiem poruszamy naszym zawodnikiem, a z prawego możemy korzystać, aby wybrać miejsce, w które ma spaść zagrana przez nas piłka.
It's crazy. She's been able to break her serve.
Matchpoint Tennis Championships wygląda jak gra sprzed 10 lat i gdyby powstała w 2012 roku, to byłaby pewnie górnolotnym tytułem. W 2022 roku nieco jej brakuje, jeżeli chodzi przede wszystkim o personalizację naszego zawodnika, bo kiedy widzę gotowe, przygotowywane na szybko projekty strojów, to odechciewa mi się po prostu grać. Matchpoint Tennis Championships to przede wszystkim przynajmniej kilku licencjonowanych zawodników, dosyć ciekawy pomysł na tryb kariery koniec końców, cena, przyjemne sterowanie, cena, bo gra kosztuje na premierę w zwykłej wersji zaledwie 150 zł. Jeżeli chodzi o minusy, to bardzo duże różnice między poziomami trudności, zabawa na dłuższą metę robi się nieco monotonna, bo mecze są bardzo powtarzalne i przeciętny, żeby nie powiedzieć słaby, kreator postaci. Od redakcji Giermaszu Matchpoint Tennis Championships otrzymuje 6 punktów na 10 możliwych.
Dwie recenzje już za nami. W tym Giermaszu witamy po urlopowym wypoczynku. No to rozumiem, że pełen sił, chęci i opowieści dziwnej treści. Radosław Lisnacz, technologiczny ekspert. Dzień dobry.
Niektórzy po urlopie to dopiero odpoczywają, wiesz, w pracy.
Och, to zależy, kiedy masz urlop, wiesz, bo jak na samym początku sezonu urlopowego, to później przychodzisz, wracasz do pracy i nie ma połowy składu i dopiero dostajesz trąbę, nie?
A po prostu kto po urlopie, ten po urlopie.
Robiłeś, tak.
Tak, to ja przed urlopem, tuż przed urlopem, moi drodzy. No ale dobrze, nie wybiegajmy w moją radosną przyszłość. Porozmawiajmy o tym, co przyszłość technologiczna nam szykuje.
No właśnie, dla tych wszystkich, którzy wybierają się w tej chwili na urlopy, to może być i jadą samochodem na przykład, no to fajna może się okazać nowa funkcja w Google Mapsach. Wprowadziło Google to, co już w Stanach od 2021 roku bywa, a u nas się pojawiło dopiero tak zwany tryb eko, czyli taka ikonka zielonego listka i będzie sobie można wybrać trasę, która jest najbardziej ekologiczna. Tam chodzi o to, że jak wejdziesz w te mapy, to trzeba wybrać sobie, czy jaki masz rodzaj silnika, czy benzyna, czy olej napędowy, czy elektryczny, czy hybrydowy, no i po wyborze tego silnika właśnie Google podpowiada ci, którą trasą najlepiej dojechać do celu. Nie wiadomo tak naprawdę, co robią te algorytmy, ale mówi się o tym, że właśnie Google uwzględnia przewyższenia terenu, ilość możliwych postojów na światłach po drodze, czy utrzymanie jednostajnej prędkości, co zawsze wpływa na ilość zużywanego paliwa. Także taka funkcja teraz tak w połowie wakacji w Google Mapsach wskoczyła.
Ale to ci wejdę właśnie w słowo, bo się zastanowiłem, że idąc tym, co powiedziałeś, to Google powinien nas prowadzić głównie przez szybkie drogi typu autostrady czy ekspresówki, bo to właśnie tam jestem w stanie utrzymać, nie wiem, te 110-120 płynne, tą w miarę ekonomiczną prędkość, przy których mam najmniejsze spalanie, tak? Więc...
Tak, ale pewnie tak jest, ale pamiętaj też, że w mapach Google jakby odzwierciedlone są korki, także nawet jeżeli na takiej trasie się coś korkuje, no to Google nas wtedy puści też inną trasą, nie? Która też będzie to uwzględniała. Także
no nie mógłby nas po prostu puścić inną trasą, bo jest korek? To musi być jakieś tam uzasadnione, że jest eko.
Ale wiesz, no to
eco
musi
buyer?
Być eko, no, trendy, wiesz, jazzy, ja wiem. XXI wiek, no nie możesz, ty musisz wszystko zawsze negować, Andrzeju. No.
Trywializować, po prostu. No, niech nie puści najszybszą trasą, czyli przez najszybsze drogi, na których jestem w stanie utrzymać stałą prędkość, nie muszę przyspieszać. przyszedł zwalniać, a jak są korki, to niech po prostu mnie ominie korki w ramach najszybszej trasy, a nie że no, ale cały muszę ten tryb eko, wiesz.
Cały ten algorytm eko właśnie to wszystko ma uwzględniać, o czym ty mówisz. Także najpierw spróbuj, a potem narzekaj, dobra?
A nie można odwrotnie? Ja tak uwielbiam najpierw ponarzekać.
No
dobra.
Właśnie słyszę.
Oj tam, dobra. Oj tam.
Jak zostańmy jeszcze przy Google, bo Google robi już trzecie bodajże podejście do Google Glassów. Przypominam, że już jakby wcześniej to było robione, ale firma się zrezygnowała z tych Google Glassów ze względu na to, że wszyscy, którzy widzieli tych ludzi w tych poprzednich wersjach
właśnie
Google
chciałem
Glassów,
o tym powiedzieć, że tam
jakoś
jakiś
tak zaczęli
był.
Uciekać.
Bo wiesz, permanenta inwigilacja w Glassach, wszystko wiesz, rejestrujesz, no to co ty się dziwisz?
No właśnie, dlatego teraz podejście trzecie zakłada między innymi to, że w momencie, kiedy ktoś będzie korzystał z funkcji nagrywania w swoich okularach albo jakikolwiek sposobu rejestracji tego, co
się będzie
dzieje,
lampka zapalać,
dwie to czerwone będzie lampki. Się zapalać lampka, dokładnie.
To taka z funkcją latarki od razu.
To już wiecie, co myślimy na ten temat chyba.
Wspaniale.
Aczkolwiek teraz oni tam będą testy robić tych nowych okularów, rzeczywiście wzięli do tych testów swoich pracowników, zadeklarowali, że testy będą się odbywać z daleka od przedszkoli, szkół, urzędów i innych instytucji. Także oczywiście na razie na terenie Stanów. My
a
możemy być
dobrze,
spokojni.
A powiedz mi, czy jak ja tam mam dużo dioptrii minus, bo noszę okulary takie normalne, to będą też takie Google Glassy, że będzie też, wiesz, optycznie tam minusy i plusy normalnie, jak tam do okulisty chodzisz, czy to tylko dla tych, którzy mają zdrowe oczy?
Za te mapy to ci Google nie zrobi takich okularów.
O tak. W sumie masz rację, Giermasz jest najbardziej wpływową audycją w gamingowym świecie, więc oczywiście chłopaki z Google'a w napięciu słuchają.
Podnoszą teraz szczękę po twoich słowach.
Tak. Szefostwo Google na tych, wiesz, na 150 piętrze tego szklanego wieżowca właśnie prezes Google'a odpala Giermasz. O,
i
na pewno.
Zwołuje zebranie w tej sprawie.
Tak. ASAP-em.
Natomiast zapewnia Google też, że jeżeli pojawi się w ogóle jakaś funkcja rejestracji w tych okularach, nawet w przyszłości, to zamierzają zrobić tak, że po 30 dniach będzie mogło to być skasowane. Także.
Aha, okej.
Boją się ostatniego scenariusza wydarzeń odnośnie Google Glassów, jaki miał miejsce. Aha, jeszcze jedna rzecz, jak już o Google gadamy, to z okazji dziesięciolecia Google Play zmieniło wygląd ikonki. Tyle wszystkiego na ten temat.
No, wiesz, możemy sobie śmieszkować, ale zmiany logo, czy zmiany takich, no, takich ikonek właśnie, które są często używane, to wbrew pozorom może być dosyć istotne, skoro
wybieramy często oczami.
No też, ja też rozmawiam o milionach użytkowników, tak? Nawet miliardach można zaryzykować takie stwierdzenie. Dobra, dosyć już tego Google'a, Radek, co tam jeszcze mamy?
Natomiast z tego, co Sony ostatnio pokazało, to we współpracy z firmą Backbone One wypuścili kontroler, taki, który jest licencjonowany i nadaje się do grania w pozycję od Sony na iPhone'ach.
Znaczy to jest taki, żeby zwizualizować, bo oczywiście to gadżet gamingowy to od razu wzbudzi nasze zainteresowanie, to takie jakby, no, trochę jak Switch w pewnym sensie, że się wsadza ten telefon między dwa kontrolery. To wygląda jakby biały normalnie pad od Playa, tylko że w środku jest miejsce na smartfona i ja czytałem takie informacje, że im chodzi w skrócie o to, że pobierasz tą aplikację ich Sony, tą Play...
Remote Play,
żeby grać zdalnie w tytuły, które masz na swoim Playu na przykład zainstalowane, ale tak się zastanowiłem, czy to też może posłużyć do grania w jakiekolwiek inne tytuły, które ściągniesz na przykład z App Store'a,
nie? Działa z aplikacjami z App Store, także jak coś z chmury Microsoftu chcecie sobie uruchomić, to też na tym kontrolerze będzie to obsługiwane.
Aha, no tylko, że pamiętajmy, że Microsoftowy pad ma A, B, X, Y, a ten pad od Playa ma...
X kwadrat, trójkąt, kółko.
Dokładnie, więc inne symbole, to może mieć znaczenie, tak? Zresztą, wiesz, ja do dziś, bo teraz tak, mam Steam Decka, który ma ten Xboxowy układ, a mam też Switcha, który ma odwrotnie, bo A jest tutaj, a nie tutaj.
Ja przez wiele lat korzystałem z PlayStation i kupiłem nowego Xboxa Series X, więc też musiałem się przestawić w napadzie,
że
jest to troszkę inaczej.
Przestawianie się między Switchem a Xboxem,
też,
bo
także.
Tam jest dokładnie odwrotnie. Tam, gdzie jest w Switchu A, to w Xboxie jest B i tam, gdzie jest X, to jest Y i odwrotnie, nie? Także to...
Problemy współczesnego świata.
Tak, współczesnego, żebyś wiedział, no, zwłaszcza w Quick Time Eventach czasami, Jezu, to tu było, czy tu? Dobra, ale to tak na marginesie.
I jeszcze w najnowszej aktualizacji oprogramowania do konsoli PlayStation Sony zawarło po raz pierwszy oficjalnie, bo można to przeczytać sobie w menu, jakieś tam funkcje odnośnie kontrolerów do PlayStation VR 2. Czyli jest to jakby takie konkretne wreszcie pojawienie się już oficjalnie tych VR-ów w oprogramowaniu. Same urządzenie jeszcze premiery nie miało. Natomiast jeszcze istotna informacja, że też w nowym oprogramowaniu Sony wreszcie jest wsparcie dla 1440p odnośnie konsoli PlayStation, także ci, którzy niekoniecznie grają na telewizorach, a używają do grania monitorów komputerowych, również bardzo będą szczęśliwi z tej nowej funkcji.
Okej, okay, no jesteśmy szczęśliwi. I co dalej?
Lecimy dalej. Zenfone 9, nowy telefon Asusa, pojawił się na rynku. Mówię o nim dlatego, że niewiele jest telefonów, które w tej chwili mają dosyć takie, no powiedzmy, kompaktowe rozmiary. Raczej te wszystkie telefony są ogromne, natomiast Zenfone 9, podobnie jak Zenfone 8, poprzednia wersja, jest z tych mniejszych. Mniejszych, czyli powiedzmy wielkość na poziomie iPhone'a tam 13, nie? Jeżeli to...
To wcale nie taki mały, umówmy się, bo iPhone 13 jest wielką cegłą.
Ale ja czytałem jego pierwsze recenzje, że największym jego plusem podobno jest ta szybkość i zwinność działania.
Tak, bo właśnie to oprócz tego, że ten telefon jest mały, to dodatkowo jest no dosyć poważnie napakowany różnymi podzespołami, które mają całkiem niezłe osiągi.
Czyli można klasycznie powiedzieć mały, ale wariat.
Tak. Można tak powiedzieć. Poza tym to takie zjawisko, które już oglądaliśmy na rynku przez wiele lat, że wchodzi na rynek produkt, może niekoniecznie jeszcze nazwą znany dla laików, a o nich głównie rozmawiamy, ale do którego pewnie będą się przekonywać, jeżeli chodzi o funkcjonalność tego sprzętu.
No dobrze, no to wiesz, jak jest największym przekonaniem, bądź też nieprzekonaniem, zwłaszcza w przypadku Androidów, tak, jest cena.
Jednak... No i tutaj właśnie przejdę do ceny.
Jedziemy.
Zenfone 9 w najskromniejszej wersji, czyli 8 GB RAM i 128 wewnętrznej, to jest 3800 zł. Potem jest wersja 8 giga RAM 256 za 4000 zł.
Wspaniale!
I najmocniejszy, czyli 16 giga RAM i 256 wewnętrznej za 4000 300 zł.
Wspaniale po prostu, wspaniale, nie mogę
cena
się doczekać.
Flagowca.
Ta, no, cena flagowca,
no,
dokładnie.
Fajne matryce Sony, 8K nawet obsługa, szybki jest, także no nie chcę tutaj zarzucić znowuż tymi wszystkimi współczynnikami.
Nie chcesz,
aha,
nie
wodoodporny,
chcesz.
Jeżeli ktoś jeszcze czegoś takiego szuka, ładowanie 30-watowe, natomiast nie ma czytnika kart microSD, co może pewnych klientów odstraszyć, nie ma ładowania bezprzewodowego. Także
taki a to trochę... duże minusy akurat, to duże minusy.
Duże minusy, ale reszta wszystko całkiem fajnie. Ceny Amazon Prime idą mocno w górę na świecie, nie wiem czy słyszeliście. U nas taka promocja była, że tam 50 zł za cały rok się płaciło i fajnie ogląda się i korzysta z wszystkich usług Amazona. Natomiast w Wielkiej Brytanii cena z 79, tam są też inne ceny niż u nas, przypominam, 79 funtów było na rok, a teraz 95 funtów na rok będzie kosztowało. W Niemczech z 70 euro na 90 euro, w Hiszpanii z 36 na 50, we Włoszech z 36 na 50, a we Francji z 50 na 70 euro. No u nas na razie jeszcze nic nie mówią o tych zmianach.
No ale wiesz co, bo u nas pewnie dlatego, że...
Przecierają szlak.
Ja myślę, że poczekają, aż się ta promocja skończy, bo to też było tak, że wiele osób skorzystało z tego, o czym ty wspominałeś, że się te płaciło 50 czy ileś tam złotych i jeszcze ten roczny okres się nie skończył. Ja nie wiem, jaka jest cena teraz, jakbyś chciał wejść do Amazona.
Też na innym etapie Amazon Prime jest w Polsce niż na Zachodzie, więc oni jakby specjalnie też chcieli zachęcić użytkowników, tak, do tego, żeby oni tworzyli konta na platformie i żeby chociaż spróbowali, co tam jest i cokolwiek obejrzeli.
A puentując ten wątek, dodajmy, że całkiem niedawno pokazali ultra wypasione trailery najnowszego serialu Władcy Pierścieni, najdroższego w historii, zdaje się, jeżeli chodzi o produkcje serialowe, więc No myślę, że tutaj koincydencja nieprzypadkowa. Bo
ale
z jednej strony
nie leci, bo on chyba po wakacjach ma.
No, od września, no ale to wiesz, tak. No to ludzie sobie pomyślą, ale bym jednak obejrzał, no to dobra, to zapłacę, rozumiesz? To no nie tak. Przez przypadek pewnie to
po
tak
to
działa.
Po to ten serial jest.
No i oczywiście, no i trudno się też temu dziwić. Dobrze, lecimy dalej.
Topowa karta NVIDII, bo na razie jakby kręcimy się w przy GTX-ach tych 3000, to teraz będą 4000, no i jeden z użytkowników dotarł do informacji na temat specyfikacji najmocniejszej karty, która ma być przez NVIDIA proponowana i tutaj może nie będę już o tych wszystkich rdzeniach i tak dalej mówił, natomiast ciekawostką jest to, że pobór mocy tej karty 800 W.
To dużo czy mało? Weź ty mi powiedz.
No to bardzo dużo. Ja mam zasilacz chyba w swoim komputerze 600 W, natomiast sama karta tutaj ma brać 800, 16-pinowe wtyczki trzeba będzie podpinać, no i teraz zastanawiam się, co z generowaniem ciepła. Takie 800 W na karcie, plus do tego ciepło z procesora.
No ale to widzisz, jak fajnie, że tutaj NVIDIA...
Zamiast grzania gazem, nie?
No, to jedno, a dwa, że NVIDIA, zobacz, to jest jak gdyby podwójna korzyść, bo NVIDIA zapowiada taką nową, fajną kartę, a jak się ucieszyli od razu producenci zasilaczy, nie?
No. Zdecydowanie. Bo to 802 to jest jakaś masakra. Nie?
Trzeba będzie zmieniać zasilacz, jeżeli będziesz chciał takie coś, bo zakładam, że większość chyba jednak nie ma. Znaczy ja nie wiem, ja tam na rynku składanych komputerów, to przyznam szczerze, jakoś szczególnego rozeznania nie mam, ale skoro sam wspominasz o tym, że no, nie masz takiego zasilacza, to pewnie i wiele osób też takiego nie ma. No dobrze, to wszystko, czy coś jeszcze na koniec?
No, mógłbym gadać.
No to
jeszcze
mógłbym. To wspomnę, a jeszcze taki... jesteś pełen sił po urlopie, no tak, zapomniałem.
Wspomnę jeszcze o takim incydencie, który ostatnio miał podczas zawodów szachowych w Moskwie, się zdarzył. Nie wiem, czy słyszeliście.
Tak, tam... że robot połamał rękę tam, czy no spalec właśnie. Dziecku. Nie widziałem tego filmiku, wiesz, to co w Moskwie się dzieje też średnio mnie interesuje, mówiąc szczerze. Z racji oczywiście konfliktu.
Ale wiesz, coś im się nie udało, to możemy...
A, rozumiem.
Dobrze.
Aha, nie, to jeżeli...
Właśnie o tym mówimy, że dobrze.
Czyli tutaj w kategorii dorzucamy do pieca. Okej, dobra, tak. No to proszę.
Tak, znaczy tam chodziło o to, że był turniej szachowy, grali sobie wszyscy w te szachy i tam jeden z przeciwników był właśnie robot, który z kolejnymi graczami grał, no i tam taki 7-latek brał udział w tym turnieju, bo podobno jest w 10 chyba najlepszych szachistów, czy coś takiego. No i złapał go ten robot za paluszek niestety. Próbowało tam, oglądałem ten filmik, tam bardzo jakby wyraźne to nie jest, ale tak widać, że on jednocześnie w tym samym momencie sięga po tą samą figurę, po którą sięga robot, no i robot go cap za paluszka. Parę osób próbowało mu tam pomóc, po chwili się udało go uwolnić z uścisku robota. Robot oczywiście się od razu zatrzymał, to nie tam, że go złapał i tam rzucał nim po całym pomieszczeniu za ten palec. No ale niestety palec już był złamany, no i trzeba było to...
No ja słyszałem, że, no mówię, nie oglądałem tego filmiku, ale ponoć wielkie oburzenie jak gdyby wywołała ta informacja, że winne jest tutaj dziecko, tak, że to...
No bo Moskiewska Federacja Szachowa tak się wypowiedziała i tam prokuratura też tak się powiedziała, nie? No a rodzice jednak twierdzą coś innego. Z tego,
no wiesz, no, jak jest urządzenie mechaniczne, to trzeba uważać. No na przykład ręki do miksera też nie wsadzasz, nie? Jak działa?
Tak, tak. To znaczy, wiesz, to powinno być coś takiego zachowane, że wykonujesz ruch, dajesz moment na odpowiedź robota i jak on pójdzie w spoczynek, to dopiero ty wykonujesz ruch. A tu widać było ewidentnie sięganie po tą samą figurę w tym samym momencie.
Rozumiem.
No, lepiej, żeby naszym wschodnim sąsiadom roboty nie wychodziły jednak.
No i tym no, okoj
albo
właśnie.
Wychodziły bokiem.
O, dobra. I tym optymistycznym akcentem dziękujemy bardzo serdecznie. Radek Lis niniejszym odmeldował się w pełnym wymiarze kwadransa w kąciku technologicznym w tym Giermaszu. Za tydzień się nie słyszymy znowu, bo przypomnijmy, że ja idę na urlop. Wspominałem o tym, będą audycje przygotowane wcześniej, ale dobrze, to o tym jeszcze na koniec powiemy, a z Radkiem no, usłyszycie się znowu, jak już wrócimy do normalnej giermaszowej roboty po urlopach wszystkich.
W związku z tym do usłyszenia.
Giermasz.
Stare. Ale jare!
To
to nie była przyjemna pobudka. Zimna, kamienna podłoga z jakimiś mrocznymi inskrypcjami i dwóch wytwornie ubranych ważniaków, którzy poinformowali naszego bohatera o tym, że po pierwsze to został przywrócony do życia po śmierci, a po drugie to ma uratować porwaną córkę króla, a że nie pamięta swojego imienia, teraz zwany będzie Locke D'Avaron.
Tak zaczyna się wydane w 1999 roku RPG akcji Revenant. Na przełomie wieków wzorem w gatunku były rzuty izometryczne i pierwsza część Diablo. Revenant przygotowany przez Cinematic Studios również stawiał na efektowną walkę z hordami przeróżnych wrogów.
Graficznie jak na tamte czasy prezentował się Revenant dobrze, acz momentami nierówno. Niektóre lokacje, przykładowo miasto, wyglądały naprawdę dostojnie. Z kolei część lochów, do których ruszaliśmy, takiego wrażenia już nie robiła. Mogła się podobać przedstawiona w grze historia, nie brakowało filmików przerywnikowych i niespodziewanych zwrotów akcji.
W samym systemie RPG przygotowanym w tej grze nie brakowało klasycznych rozwiązań z awansowaniem postaci, szukaniem ekwipunku czy przygotowywaniem czarów. Ciekawe, że twórcy wprowadzili tu pasek zmęczenia, tak obecnie popularny w Soulsach czy też ich klonach, ale Revenant ostatecznie nie pobił list sprzedaży i nie zapisał się w annałach kultowych gier z tamtych czasów. Ja grałem, to znaczy grałem. Przyznam szczerze, że odpaliłem, po chwilę popykałem i się odbiłem trochę od tego Revenanta.
No dlaczego?
Ja jednak wolałem Diablo popykać, wiesz, kolejny 45 raz wolałem piąty przejść. Pierwsze Diablo, bo jeszcze wtedy drugiego Diablo nie było, pamiętajcie, to dopiero bodajże 2000 rok była premiera, czy 2001, już nie pamiętam.
Tak.
A Revenant to jest, zdaje się, w Good Old Games, czyli na GOG.com, zresztą nie tylko na GOG-u, chyba też na Steamie.
No, jest i na Steamie, i na GOG-u.
Nie jest do kupienia. Ty grałeś to?
Tak.
Tak?
Jest dostępny i na Steamie, i na GOG-u? Nie.
A, widzisz.
Ale sprawdzić chciałem, no a wstyd byłoby nie sprawdzić.
Ale to ja miałem tak samo, no, sprawdziłem i tak, no i tak popykałem,
ja tak
jakoś
samo.
Tak, a stwierdziłem, ale to jednak nie Diablo i tak, no.
Jak nie Diablo, to już nie pasuje.
Faktem, że to rozmawiamy o moich uczuciach tak mniej więcej sprzed 20 lat, bo ja tak grałem w okolicach premiery też, żeby była jasność wtedy na pirackiej kopii. Ale to też takie czasy były jeszcze, niestety.
Ja się też jeszcze przez chwilę załapałem na nie.
Tak, tak. Także tym optymistycznym akcentem czasów słusznie minionych jednak, bo chcemy płacić twórcom za
oczywiście
ich pracę i tutaj jeszcze gdyby nie ma tematu, już nie pamiętam, kiedy ostatni raz piracką grę zainstalowałem, to mogło być gdzieś tak z 20 lat temu. Żeby...
Ja też pewnie z 15, prawie 20 lat temu.
Także, żeby była jasność. Dziękujemy bardzo serdecznie za ten giermasz, kłaniają się
Bartek Czotowicz
i Andrzej Kutys. Tak jak wspominałem, dwa najbliższe tygodnie ja będę na urlopie i są przygotowane audycje. Takie zrobiłem podsumowanie tego, co się wydarzyło u nas w pierwszej połowie roku, czyli posłuchacie tych recenzji. Po prostu sprawdziłem, jakie gry dostawały u nas przynajmniej ósemkę przez pierwsze półrocze.
A trochę tego było, szczególnie w wykonaniu twoim i króla.
Ale wiesz co, no podciągnąłem, to mogę zdradzić, bo Total War Warhammer, pamiętam, dodałeś siódemkę, ale mówiłeś, że gra jest świetna, gdyby nie błędy.
Tak, to były takie błędy, rzeczywiście, masz rację, to były takie błędy, które... Ja się wahałem między siódemką a ósemką, więc jeżeli tak zdecydowałeś, żeby jednak uznać osiem,
to
jak najbardziej.
Będę przypominał wam po całych recenzjach, oczywiście macie też te teksty w dziale recenzji na naszej stronie radioszczecin.pl/giermasz. Także dwa najbliższe tygodnie spędzicie z nami wirtualnie w pewnym sensie rzeczy, bo słuchacie nas na stronie internetowej, no ale nas nie będzie, że tak powiem, redakcji.
Natomiast... I na Spotify'u.
Natomiast już od połowy sierpnia wracamy dokładnie i nas wszędzie wracamy już z nowymi recenzjami, z nowymi rzeczami do końca roku. Mam nadzieję, że fajne rzeczy będą się w giermaszu działy. Do usłyszenia.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.